Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
O Maryi, która jest dla Kościoła wzorem wiary, miłości i zjednoczenia z Chrystusem, mówił papież na audiencji ogólnej. Pytał przy tym o naszą miłość do Chrystusa i bliźniego.
Bóg jest blisko wszystkich przetrzymywanych w zakładach karnych, wskazał Franciszek, spotykając się z kapelanami więziennymi. Podkreślił, że ich posługa jest jednym z dzieł miłosierdzia i uobecnia Boga w więzieniach.
Stolica Apostolska z nadzieją na pokój na Bliskim Wschodzie przyjęła wznowienie negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami. Jej przedstawiciel przy ONZ wezwał także do zaprzestania przemocy w Syrii i podjęcia dialogu.
Witamy Państwa 23 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Rozważane dzisiaj codzienne życie Maryi, Matki Bożej, to szczególna modlitwa, ustawiczny dialog z Bogiem Ojcem i Jezusem, jej Synem. Trwajmy z nią na modlitwie. Zawierzmy wszystko jej niepokalanemu sercu. Upraszajmy, szczególnie teraz w październiku, w modlitwie różańcowej, pokój dla świata i powrót do ewangelicznych wartości. Z serca błogosławię Wam tu obecnym i Waszym bliskim.
Tak przedstawił papież temat dzisiejszej audiencji ogólnej, pozdrawiając obecnych na placu świętego Piotra Polaków. W swojej katechezie wskazał na Maryję jako wzór wiary.
W jakim sensie Maryja jest wzorem wiary Kościoła? Pomyślmy, kim była. Żydowską dziewczyną, która całym sercem oczekiwała odkupienia swego ludu. Ale w sercu tej młodej córki Izraela była tajemnica, której ona sama jeszcze nie znała. W Bożym planie miłości miała się stać matką odkupiciela. Przy zwiastowaniu Maryja odpowiedziała tak i od tej chwili jej wiara otrzymuje nowe światło. Koncentruje się na Jezusie, Synu Bożym. Wiara Maryi jest wypełnieniem wiary Izraela. W niej koncentruje się cała wędrówka, cała droga tego ludu wiary, który oczekiwał odkupienia i w tym sensie jest ona wzorem wiary Kościoła, którego centrum jest Chrystus, wcielenie nieskończonej miłości Boga. A jak Maryja żyła tą wiarą? W prostocie tysięcy codziennych zajęć, w trosce, jak zapewnić jedzenie, ubranie, zatroszczyć się o dom.
Wypowiedziane przez Maryję tak, doskonałe już na początku, rozwijało się stale, aż do momentu, gdy znalazła się pod krzyżem.
Możemy zadać sobie pytanie, czy dajemy się oświecić przez wiarę Maryi, która jest naszą matką, albo też sądzimy, że jest ona daleko, zbyt od nas różna? Czy w chwilach trudności, próby, ciemności patrzymy na nią jako wzór zaufania Bogu, który pragnie zawsze i wyłącznie naszego dobra? Pomyślmy o tym. Może dobrze będzie, gdy odnajdziemy Maryję jako wzór i symbol Kościoła w tej wierze, jaką ona miała.
Z kolei Franciszek mówił o Maryi jako żywym wzorze miłości. Pragnie ona przynieść nam wszystkim wielki dar, jakim jest Jezus.
I Kościół jest jak Maryja. Kościół nie jest firmą handlową, agencją humanitarną, ani organizacją pozarządową. Kościół jest posłany, aby nieść wszystkim Chrystusa i Jego Ewangelię. To jest Kościół. Nie niesie siebie samego, ale Jezusa. Kościół ma być jak Maryja, kiedy przyszła odwiedzić Elżbietę. Maryja niosła Jezusa i Kościół niesie Jezusa. To jest centrum Kościoła, nieść Jezusa. Gdyby się zdarzyło, że Kościół go nie niesie, jest Kościołem martwym. Rozumiecie? On musi nieść Jezusa, miłość Jezusa, moc Jezusa.
Jaka jest miłość niesiona innym przez nas, którzy jesteśmy Kościołem? Zapytał papież.
Czy jest to miłość Jezusa, która dzieli się z innymi, przebacza, która niesie pomoc? Czy też jest to miłość za bardzo rozwodniona, jak wino, które bardziej przypomina wodę? Czy nasza miłość jest taka? Albo jest to miłość, która podąża za sympatiami i szuka wzajemności? Postawię pytanie. Czy Jezusowi podoba się taka miłość interesowna? Nie podoba się. Miłość musi być bezinteresowna, tak jak Jego miłość. Jak wyglądają relacje w naszych parafiach, w naszych wspólnotach? Czy traktujemy siebie jako braci i siostry? czy też osądzamy siebie nawzajem, mówimy źle jedni o drugich. Troszczymy się jedynie o nasz własny ogródek, albo troszczymy się jedni o drugich? To są pytania miłości.
Chciałbym wykorzystać to spotkanie z wami, którzy pracujecie w więzieniach w całych Włoszech, aby moje pozdrowienia dotarły do wszystkich tam przetrzymywanych. Tak powiedział papież kapelanom więziennym, z którymi spotkał się przed audiencją ogólną.
Per favore, dite che prego per
powiedzcie im proszę, że się za nich modlę, by pozytywnie przeszli przez ten trudny okres życia. Niech się nie zniechęcają, nie zamykają w sobie. Pan jest blisko. Trzeba im mówić, że Bóg nie pozostaje poza celą, na zewnątrz więzienia, ale jest w środku. Możecie im powiedzieć, że Pan jest tam z nimi. On też jest więźniem. Więźniem naszego egoizmu, naszych systemów, tylu przejawów niesprawiedliwości, które łatwo karzą słabszego, podczas gdy wielkie ryby pozostają na wolności. Żadna cela nie jest tak odizolowana, by móc wykluczyć Boga. On tam jest z nimi. Jego ojcowska i macierzyńska miłość dociera wszędzie. Modlę się, by każdy otworzył serce na Jego miłość. W Buenos Aires ich odwiedzałem. I tutaj dzwonię co niedzielę do kogoś z nich, tam w więzieniu, żeby porozmawiać. A potem myślę, dlaczego on, a nie ja, który zasługuje i to bardziej, żeby tam być? Dlaczego on upadł, a nie ja? Bo wszyscy mamy te same słabości. To dla mnie misterium, które każe mi się modlić i zbliża mnie do nich.
Franciszek podkreślił, że posługa kapelanów więziennych jest jednym z dzieł miłosierdzia i uobecnia Boga w więzieniach. Polecił ich opiece Maryi, która jest również matką wszystkich więźniów.
Ojciec Święty złoży 14 listopada oficjalną wizytę prezydentowi Włoch. Jak zapowiedział rzecznik Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi, spotkanie Franciszka z Giorgio Napolitano odbędzie się w rezydencji głowy włoskiego państwa, czyli w pałacu na Kwirynale. Będzie ono miało charakter rewizyty. Prezydent Republiki Włoskiej złożył już bowiem za obecnego pontyfikatu oficjalną wizytę w Watykanie 8 lipca.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Przy różnych okazjach Stolica Apostolska jasno wyrażała pilną troskę o pokój i dobro narodów na Bliskim Wschodzie. Moja delegacja dołącza swój głos do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyjmują z wielką nadzieją ponowne rozpoczęcie bezpośrednich, poważnych i konkretnych negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami. Tymi słowami arcybiskup Francis Czulikat zwrócił się do uczestników otwartej debaty na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie zorganizowanej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji podkreślił, że krytyczna sytuacja w regionie wymaga rozwiązania wielu istniejących tam problemów. Przy wszystkich jednak konieczne jest postawienie w centralnym punkcie godności człowieka, bez względu na jego rasę czy wyznanie. Uznanie i poszanowanie niezbywalnej godności każdej istoty ludzkiej jest mapą drogową wskazującą kierunek do jedności i stabilności każdego narodu.
Hierarcha wyraził zaniepokojenie bardzo trudną sytuacją w Syrii i zachęcił wszystkich do zaangażowania się w proces pokojowy na tamtym terenie. Stolica Apostolska pilnie wzywa wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania przemocy i rozpoczęcia rzeczywistego dialogu w duchu zaplanowanej na przyszły miesiąc konferencji w Genewie. Arcybiskup Czulikat wskazał, że nie można zapominać o losie ponad 4 milionów przesiedlonych w granicach Syrii oraz o ponad 2 milionach uchodźców. 3/4 z nich to kobiety i dzieci. Ludzie ci uciekli do sąsiednich krajów, a teraz szukają często spokoju, bezpieczeństwa i ochrony także poza Bliskim Wschodem. Sytuacja jest bardzo poważna i pogarsza się z dnia na dzień. Wielu umiera z głodu, wielu innych zaś z powodu braku dostępu do podstawowej i niezbędnej opieki medycznej. Kościół katolicki pozostaje zaangażowany i szczególnie aktywny w organizowaniu pomocy humanitarnej dla wszystkich, niezależnie od ich przynależności religijnej czy etnicznej, i wszelkimi środkami, jakimi dysponuje, przypomniał hierarcha.
Oskarżany o rozrzutność ordynariusz Limburga, arcybiskup Franz Peter Tebartz van Elst, opuści tymczasowo diecezję, a w tym czasie pokieruje nią wikariusz generalny. Watykański komunikat prasowy o dzisiejszym rozporządzeniu Stolicy Apostolskiej zapewnia, że papież był obszernie, obiektywnie i na bieżąco informowany o całej sprawie.
Uznano, że sytuacja, jaka zaistniała w diecezji limburskiej, uniemożliwia jej biskupowi sprawowanie w obecnej chwili posługi pasterskiej. Stolica Apostolska upoważniła zatem biskupa Tebarts van Elsta do przebywania poza diecezją, dopóki nie będą znane wyniki prac komisji powołanej przez episkopat w celu zbadania ewentualnych nieprawidłowości przy budowie siedziby biskupa. Decyzja Stolicy Apostolskiej jest szeroko komentowana w Niemczech.
Zawieszenie, kara, a nawet wygnanie. Tak niemieckie media interpretują decyzję papieża Franciszka w sprawie biskupa Limburga. Najczęstszym słowem jest jednak Auszeit, czyli po prostu przerwa. Tagesschau, informacje niemieckiego pierwszego programu telewizji publicznej, sugerowały nawet, że papież nie wziął pod uwagę niemieckich wiernych, którzy domagali się natychmiastowego usunięcia biskupa z urzędu. A tygodnik Der Spiegel twierdzi, że decyzja papieża zdezorientowała wiernych. Tymczasem jeden z największych krytyków Tibarca van Elsta, dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, nazwał decyzję papieża mądrą, ponieważ uwolnił on biskupa od lawiny krytyki. Według informacji oficjalnego portalu niemieckiego episkopatu w diecezji Limburga decyzję papieską przyjęto wręcz jako wyrok salomonowy, bo zarządzanie diecezją przypadło mianowanemu niedawno wikariuszowi generalnemu. Ksiądz Wolfgang Rysz uchodzi za osobę bliską biskupowi Limburga i za charyzmatycznego duszpasterza, który zna aktualne problemy diecezji. Media wspólnie podkreślają, że papież chce też odczekać wyniki pracy specjalnej komisji niemieckiego episkopatu, która bada nieprawidłowości w finansach tej diecezji. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W krakowskim sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II odbyły się wczoraj wieczorem uroczystości odpustowe ku czci papieża Polaka. Mszę świętą w liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II koncelebrowali dziekani archidiecezji krakowskiej. Homilię wygłosił ksiądz prałat Jan Abrahamowicz.
Widziało go na żywo więcej osób niż kogokolwiek innego. Mimo to starał się zawsze przekształcać własną widzialność w transparentność. Uważał bowiem, że główną jego misją jest kierować ludzi i świat ku Chrystusowi. Nie patrzcie na mnie, patrzcie na Chrystusa. Nie zwracajcie się do mnie, zwracajcie się do Chrystusa. Dlaczego mamy się zwracać do Jezusa Chrystusa? Gdyż jak podkreślał w różnych okolicznościach, Jezus Chrystus jest pełną odpowiedzią na pytanie, kim jest życie każdego człowieka.
Uroczystości ku czci błogosławionego Jana Pawła II w krakowskim sanktuarium poprzedziło triduum ku czci błogosławionego. W Polsce trwa tydzień misyjny. To czas szczególnej modlitwy za misjonarzy pracujących na całym świecie, ale również okazja do ich finansowego wsparcia. Zdaniem biskupa Henryka Tomasika działalność misyjna to znak troski o zbawienie innych ludzi. Ordynariusz Radomski zwrócił uwagę, że Kościół jest misyjny także w wymiarze naszych środowisk, w przekazywaniu innym Ewangelii. Dzisiaj krańce ziemi są w ludzkich sercach, naszych rodzinach, środowiskach. Dzisiaj krańce ziemi są między nami, dlatego wszyscy jesteśmy posłani, aby pokazywać piękno chrześcijaństwa, powiedział biskup Tomasik. Na świecie pracuje obecnie ponad 2000 polskich misjonarzy, ponad połowa z nich to księża i bracia zakonni. Drugą grupę, pod względem liczebnym, stanowią siostry zakonne. Na misje wyjeżdżają także świeccy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.